Chciałbym podzielić się z wami słowem. Zostałem o to poproszony. Nie powiedziałem, jak już jestem, to muszę głosić. Mógłbym także posłuchać, bo bardzo dużo usługuję i głoszę. Ale zostałem poproszony, aby usłużyć słowem, a więc podzielę się tym słowem, które wierzę, Duch Święty włożył w moje serce. A później na koniec pomodlimy się, będę starał się obserwować czas, pomodlimy się o prezbitera Wojtka, będziemy go błogosławić, podziękujemy Bogu za niego. Przeczytam z drugiej Księgi Królewskiej, z 13 rozdziału. W kontekście tego, co powiedziałem o wymianie pokoleniowej, w kontekście nowych powołań, w kontekście zmian, a także wyzwań, które mamy jako Kościół, aby wywalczyć, wymodlić, wyprosić w niebie poruszenie i przebudzenie dla naszego kraju, dla naszego narodu. Bo ciągle nie jesteśmy jakimś wielkim środowiskiem. Ciągle jesteśmy marginesem, ciągle jesteśmy ułamkiem, jeśli chodzi o liczbę wierzących, nowonarodzonych w tym kraju. Dzięki Bogu za takie duże zbory, bo jesteście dużym zborem, który reprezentuje to ewangeliczne, powiem głębiej, zielonoświątkowe środowisko. Ale potrzeba Bożego poruszenia. I będę czytał od 14 wiersza, 13 rozdział 2 Księgi Królewskiej. A gdy Elizeusz zapadł na chorobę, na którą miał umrzeć, udał się do niego Joasz, król izraelski, i płacząc nad nim rzekł: ojcze mój, rydwanie Izraela i konnico jego. Wtedy rzekł do niego Elizeusz: przynieś łuk i strzały. I przyniósł do niego łuk i strzały. A potem rzekł do króla izraelskiego: połóż swoją rękę na łuku. Położył więc swoją rękę, wtedy Elizeusz złożył swoje ręce na rękach króla. Potem rzekł: otwórz okno na wschód. A gdy otworzył, rzekł Elizeusz: strzelaj. I wystrzelił. A ten rzekł: strzała zwycięstwa od Pana i strzała zwycięstwa nad Aramem. Pobijesz Aramejczyków pod Afek doszczętnie. Następnie rzekł: zabierz strzały. A gdy zabrał, rzekł do króla izraelskiego: uderz nimi o ziemię. I uderzył 3 razy, a potem przestał. Wtedy rozgniewał się mąż Boży na niego. Czy mąż Boży może się rozgniewać? Mąż Boży rozgniewał się na niego i rzekł: należało 5 lub 6 razy uderzyć. Wtedy byś pobił Aramejczyków doszczętnie. Lecz teraz tylko 3 razy pobijesz Aramejczyków. Elizeusz zapada na chorobę, na którą miał umrzeć. Tak mówi Boże Słowo. Przychodzi do niego zapłakany król Joasz i płacze nad nim. Już w tym fragmencie jest głębokie, mocne przesłanie. Po pierwsze, taka jest kolej rzeczy. Jest czymś normalnym. Tak działa także to w Bożym Królestwie, że musi nastąpić zmiana pokolenia, że musi przyjść ktoś następny. Jeden odchodzi, drugi powstaje. Bo gdyby tak nie było, Kościele, gdyby tak się nie działo, to dzisiaj na tym nabożeństwie może usługiwałby Abraham albo apostoł Paweł. Mogłoby tak być, prawda? Ale przez lata, przez wieki nastąpiła wymiana pokoleniowa. Dziś powstaje nowe pokolenie. I ja się cieszę, że jestem tego świadkiem. Kiedy niedawno byłem na konferencji Perspektywy w Ustroniu Młodzieży naszego okręgu, powiem wam, miałem okazję usługiwać tam. Byłem zaproszony też jako mówca, ale też byłem jako uczestnik. Kiedy pojechaliśmy tam z moją żoną, zjawiliśmy się w piątek wieczorem na rozpoczęciu, na pierwszym nabożeństwie, kiedy zobaczyłem około 450 młodych ludzi, kiedy zaczęli się modlić, zaczęli uwielbiać Boga, kiedy zaczęli przeżywać Pana, kiedy zaczęli komunikować to, czym żyją i kto jest ich Zbawicielem, w tym entuzjazmie, w tym pełnym wigoru, pełnym chwały, nastawieniu w modlitwie, byłem poruszony. Wiecie, wzruszyłem się z kilku powodów. Dlatego, że akurat ten piątek zobaczyłem jakby film przed moimi oczami. W 1986 roku, czyli 40 lat temu, wygłosiłem pierwsze kazanie na tej scenie, na której głosiłem niedawno na Perspektywach. 40 lat temu. Byłem bardzo poruszony w moim sercu, że stoję jeszcze w tym miejscu z ponad 400 młodymi, wspaniałymi, rozmodlonymi ludźmi i że mogę widzieć, że powstaje następne pokolenie. I kiedy tak myślałem o tym, kiedy tak patrzyłem na nich, a później kiedy miałem wykład na następny dzień i zapytałem, ilu z was urodziło się w latach 2000, a ile poniżej, tylko trzech poniżej, w latach 90. Reszta to urodzeni w roku 2000, 2005, 2007, 2010. Bardzo młodzi ludzie. I kiedy tak przeżywaliśmy Bożą obecność, czułem, jak wielki jest potencjał, jak wielu jest tych, których Bóg powołuje w tym kraju, z tego młodego pokolenia, by poszli dalej po nas. Amen. Ja się o to modlę, ja w to wierzę, bo nadchodzi czas zmiany pokoleniowej. A więc Elizeusz kończy swój bieg wiary. Joasz płacze. Gdybym ja był Elizeuszem, to podałbym mu pudełko z chusteczkami. Może bym się wzruszył razem z nim. Może bym też się popłakał razem z nim. Ale nie Elizeusz. Nie Elizeusz. Co za gość, zamiast popłakać z Joaszem, mówi mu, przynieś łuk i strzały. Umiera, odchodzi, koniec jego życia, a on mówi do młodego Joasza, przynieś łuk i strzały. Bo wiecie, można popaść w taki stan lamentacji, niezadowolenia, frustracji, użalania się, płakania nad swoim losem czy rozkliwiania się nad sobą. Ale można także przyjąć postawę wiary i wierzyć, że gdy coś się kończy, to tylko ludzkie się kończy. A to, co Boże, trwa dalej, wiecznie i będzie się rozwijać i będzie rozszerzać swoje granice. Ja w to gorąco wierzę. Kiedy rozmawiałem z pastorami w Bogocie, powiedzieli mi, że 30 lat temu było 0,02% wierzących ludzi w Kolumbii. 0,02%. Katolicki kraj, bardzo tradycyjny. Ale tam nie tylko był katolicyzm bardzo silny i mocny, ale także miks ze spirytyzmem. Bo kiedy te kraje zostały Ameryki Południowej odkryte, kiedy narzucono im wiarę chrześcijańską, oni nie zaprzestali praktyk okultystycznych. W dzień byli chrześcijaninami z nazwy, w nocy praktykowali swoje kulty. Wudu i inne rzeczy, obrzydliwe rzeczy. W dodatku kartele narkotyczne, przestępczość, dramat. Wiecie, i kiedy jesteś na nabożeństwie, jest sala na 25 tysięcy krzesełek i mają 3 nabożeństwa w weekend, aby wszystkich pomieścić. Ci, którzy byli w piątek, nie mogą być w sobotę, nie mogą być w niedzielę. I kiedy siedzisz w pierwszym rzędzie i kończy się nabożeństwo po prawie 4 godzinach, bo tyle tam trwają, bo jest przebudzenie. I podchodzi do ciebie pastor i mówi, czy ty wiesz, obok kogo siedziałeś? Ja mówię, skąd mam wiedzieć? Siedziało małżeństwo jedno, drugie, trzecie. Przywitaliśmy się, śpiewaliśmy w językach razem, modliliśmy się razem. On mówi, wiesz, kto to był? Minister obrony narodowej Kolumbii, który siedział obok ciebie. Minister obrony narodowej. Ale mówi, aby było śmiesznie i wesoło, bo Królestwo Boże jest radosne i wesołe, to wiesz, kto siedział obok to drugie małżeństwo? To był największy gangster, szef kartelu, który chciał zabić ministra obrony, a minister obrony chciał go wsadzić do więzienia i teraz razem siedzą, bo się obydwoje nawrócili z rodzinami i uwielbiają Pana i oddają Mu chwałę. Wszystko jest możliwe, gdy mamy nastawienie, aby widzieć Boże poruszenie. Kiedy oni się otwarli na Ducha Świętego, kiedy zrzucili swoje kajdany religijności, kiedy otworzyli się na jedność, współpracę, miłość i szacunek do siebie nawzajem, przyszło Boże poruszenie. Przyszła manifestacja Bożej mocy. Objawił się Pan w ponadnaturalny sposób. Dlatego Elizeusz, gdy patrzył na Joasza, mówi: słuchaj, nie płacz. Trzeba zacząć robić rzeczy, do których my przez Boga zostaliśmy powołani. A więc ty masz zadanie, ty masz coś zrobić, ty musisz się czymś zająć. I wtedy skracam, moje przesłanie jest bardzo rozbudowane, chcę tylko kilka myśli wam przekazać. Gdy Joasz wziął łuk w swoje ręce i chwycił strzałę i cięciwe łuku, wtedy Elizeusz położył swoje ręce na jego rękach. Wiesz, to mnie bardzo dotknęło. Położył swoje ręce na jego rękach. Elizeusz mówi: połóż swoją rękę na łuku. A gdy położył te ręce na łuku, Elizeusz kładzie swoje ręce na jego rękach. Tak chcę zakończyć moją służbę i moje życie. W moim posługiwaniu, gdziekolwiek Bóg mnie posyła, w tym kraju i poza nim, aby być z tymi, którzy mają to DNA Bożego poruszenia, kłaść na nich ręce, wspierać, pomagać, błogosławić, modlić się o nich, aby nastąpił przełom i te warownie zbudowane przez wieki, przez historię tego narodu, aby zostały potrząśnięte w fundamentach. Jeśli to się stało w Kolumbii, to może to się stać w Polsce. Bo Bóg nie ma faworytów. On kocha wszystkich jednakowo. I On kocha nasz kraj, kocha Polskę, kocha nasz rejon. Dlatego jestem tak bardzo wdzięczny Bogu. Jestem jak mogę. Jestem całym sercem i stoję w modlitwach, kiedy jest to słynne tutaj na Śląsku Cieszyńskim SCI. I kiedy spotyka się w modlitwach jedności kościoły, pastorzy, liderzy. I kiedy szukamy oblicza Pana. Kiedy modlimy się, kiedy wołamy do Niego. Wierzymy, że przełomy przyjdą, bo to jest czas przełomu dla narodów. Bo przyjście Pańskie jest bliskie. A prorocza księga mówi, że nim Pan przyjdzie, nim objawi się w swojej chwale, poruszy jeszcze raz tą ziemię. Ja wierzę i chcę się o to modlić, aby poruszył polską ziemię. Poruszył Polaków, polskie serca, Bielszczan, Śląsk, cały rejon nasz południowy, centralną Polskę, północ, aby poruszył. Aby poruszył. A więc mamy dziś ten obraz Elizeusza i tym naszym Elizeuszem niech będzie Jezus Chrystus, który nas powołuje i który powołuje następne pokolenia, ale także my razem z Nim, utożsamiając się z Nim, chcemy stać obok tych, którzy chcą służyć i wykonywać zadania, do których Bóg ich powołał, aby to namaszczenie, to, co Bóg nam dał, mogło przepływać dalej, mogło przechodzić dalej na innych. Wiecie, nie chodzi tutaj o to, abym ja udzielał mojego namaszczenia. Wiecie, nie mam takiej ideologii czy takiej teorii. Udzielenie namaszczenia, które ja mam, aby on też go miał. Nie, my potrzebujemy namaszczenia od naszego Zbawcy. Mojego namaszczenia nikt nie potrzebuje. Jeden Leszek Mocha wystarczy. Dość kłopotów. Niech każdy będzie sobą. Niech każdy ma namaszczenie od Najwyższego. Od Niego potrzebujemy namaszczenia. Od Jezusa Chrystusa. Oczywiście modlimy się, wspieramy, błogosławimy, ale Bóg nie jest kserokopiarką i nie kopiuje przywódców, liderów, pastorów. On nas powołuje takimi, jakimi jesteśmy, aby z nas uczynić naczynia do celów zaszczytnych. Do celów dla Jego chwały, aby moje życie przynosiło Mu chlubę, przynosiło Mu chwałę. Wiecie, mamy wiele ograniczeń. Dlatego potrzebujemy ciągle wsparcia, wspierania siebie nawzajem. Mamy różnego rodzaju lęki, obawy. Czasami nie rozumiemy pewnych rzeczy, brak nam odwagi. Odkrywam coraz bardziej, szczególnie wśród liderów, wśród pastorów, ile jest deficytów. Ile jest jakiegoś narcyzmu, który nie powinien mieć miejsca. Skąd to się wzięło? To jest niezdrowe. To trzeba leczyć i usuwać. Muszą być dokonywane różnego rodzaju zabiegi duchowej operacji, abyśmy stali się pokornymi, oddanymi Bogu sługami. Jak byłem młody, popełniałem wiele błędów. Dlatego dzisiaj mam wielki dystans, jestem bardzo ostrożny, kiedy patrzę na młodych ludzi, którzy wchodzą z pasją w powołanie, aby nie być krytycznym, aby nie być katem, dlatego że sam popełniłem mnóstwo błędów. Jako młody pastor zostałem prezbiterem, mając lat 27. Prezbiterem kościoła. Jeździłem tu i tam, nakręcałem się, robiłem rzeczy, które może dzisiaj z perspektywy czasu nigdy bym nie powtórzył. Ale Bóg mnie kształtował, uczył i ciągle uczy. Ja ciągle się uczę. Już jestem ponad 40 lat w służbie, ale ciągle się uczę. Ciągle pragnę, aby Bóg mnie szlifował, kształtował, rzeźbił, formował, bo wiem, że jest więcej i że Bóg nie jest ograniczony poprzez to, co ja o Nim wiem, że Jego perspektywa jest większa, szersza, głębsza, niż ja ją dzisiaj rozumiem i wierzę, że Pan coś pięknego jest w stanie uczynić w życiu każdego z nas. Każdy z was jest darem dla Kościoła. Każdy z was jest błogosławieństwem dla Kościoła. Pamiętam, wspomnę jedno świadectwo, jedną misję w Indiach. Byłem pod Pakistanem, w stanie Punjab, w mieście Abohor. Często to świadectwo mówię, bo ono dało mi wiele do myślenia i było taką lekcją dla mojego życia. Lekcją, jak słaby jest człowiek i jak wielki jest Bóg. Wiecie, mam problem dzisiaj z określeniami, jak witają mówcę, pastora, lidera. O, wielki mąż Boży dzisiaj jest wśród nas. Mam z tym problem. Dzisiaj moje zrozumienie jest takie. Jestem tylko zwykłym mężem, który ma wielkiego Boga. A to brzmi inaczej. To brzmi inaczej. My jesteśmy po prostu ludźmi, którzy zostali powołani, którzy zostali namaszczeni, którym wyznaczono zadanie, aby w pokorze służyć Panu. I byłem na tej misji, była to moja czwarta podróż misyjna. Chyba to był rok 2014 albo 2013. Ewangelizacja była otwarta, wtedy można było głosić na ewangelizacjach. Był inny premier, nie ten, który dziś został wspomniany, który stał się dyktatorem i który ma jeden cel. Premier Indii ma jeden cel, aby wytępić chrześcijan z Indii i aby Indie były hinduistyczne. Wyznawcami hinduizmu mają być mieszkańcy Indii. To jest jego cel, to jest jego zadanie. A biskup Abraham będzie 20. Po 5 latach nieobecności z powodu pandemii przyjeżdża do Polski, przyjeżdża do nas. Będziemy też w niektórych miejscach usługiwać. Będzie się dzielił tym, co naprawdę tam jest i co tam się dzieje w Indiach dzisiaj. A więc byłem na tej misji. Scena potężna, jak wasza, może większa, wielka sala. Nie było ściany z tyłu. Była ulica, 1000 ludzi. Zbór, który to organizował, miał 60 członków. Ale przyszło 1000 ludzi na ewangelizację. Siedziało z 10, może 12 pastorów na scenie, ubrani na biało, w takich białych tych strojach, jak się ubierają pastorzy indyjscy. I głosiłem prosto Ewangelię z tłumaczem. Głosiłem o kobiecie cierpiącej na krwotok. W kontekście ewangelizacyjnym. Przyjdź i dotknij Jezusa, a twoje życie będzie uzdrowione. I pamiętam, jak miałem kończyć moje przesłanie. I wtedy powstały kobiety i zaczęły krzyczeć. Nigdy tego nie zapomnę. Zaczęły krzyczeć i zaczęły pokazywać na mnie palcem, a na rękach niosły swoje chore dzieci. I krzyczą i mówią, you pray, ty się módl. I położyły te dzieci na scenie. Było ich chyba z 14. Nigdy nie zapomnę tego widoku. Nigdy nie zapomnę tego, co wtedy czułem, gdy patrzyłem na te dzieci. I stoją hinduskie kobiety, wyznawczynie hinduizmu, nie chrześcijanki. Pokazują na mnie palcem i mówią, ty się módl, ty się módl. Wiecie, zlałem się potem. Nogi miałem z waty. Wtedy tracisz wszelkie poczucie pewności siebie. I wtedy rozumiesz, że potrzebujesz Boga ponad wszystko. A zarazem, że jesteś tu, bo Bóg cię tutaj posłał i chce ciebie użyć. I pamiętam, jak cofnąłem się na tej scenie do samego tyłu z mikrofonem i nie wiedziałem, co mam zrobić. Co mam zrobić? I nagle poczułem jakąś obecność, która mnie przerosła, nie umiem tego opisać, taką wiarę, taką pewność, jakby dar wiary stąpił na moje serce. Podszedłem, wziąłem jednego chłopca, wziąłem go tak na ręce. Zaczął oczywiście płakać. Ta matka patrzyła na mnie. I powiedziałem, Boże, chodzę po wodzie, a on niech idzie po tej scenie. I postawiłem go na nogi. I puściłem. I mówię, idź w imieniu Jezusa Chrystusa. I powiem wam, że ku mojemu zdziwieniu on zaczął iść. Zaczął chodzić. Zrobił pierwsze kroczki. Nigdy tego nie zapomnę. Zrobił pierwsze kroczki, zaczął truchtać. Zaczął truchtać, zaczął biec i rzucił się mamie w ramiona. Powiem wam, że takiego aplauzu, takiej ekstazy nie widziałem, nie słyszałem wcześniej. Wszyscy powstali, zaczęli krzyczeć, wołać, podnosić ręce. Zaczęli przeżywać to, co się wydarzyło. Wszyscy znali tą rodzinę. Znali tego chłopca. Stał się cud. Bóg uzdrowił jedno dziecko. 400 osób oddało życie Jezusowi Chrystusowi w ten wieczór. Ale to nie jest tak, że stoisz, jesteś pewny, jesteś chojrakiem, jesteś takim przekonanym w 100%, że teraz machnę palcem i wszystko się zmieni. Nie. Potrzebna jest pokora, uniżenie i potrzeba, aby ten, który udziela namaszczenia, położył na tobie ręce. I tylko dzięki temu może się coś stać. Bo jeśli tego nie ma, jeśli tych położonych rąk niebiańskich nie ma, to wtedy biada nam, nic nie jesteśmy w stanie uczynić. Druga myśl, jeszcze mam jedną i będziemy się modlić. Elizeusz mówi, otwórz okno i strzelaj. Otwórz okno i wypuść strzały. No, prosta sprawa. Logika podpowiada, że przez zamknięte okno nie strzeli z łuku. Trzeba otworzyć okno, żeby wypuścić strzałę. I tak sobie wyobrażałem. Wyobrażałem sobie nasz kraj, nasz okręg, miasta. I wyobrażałem sobie Kościół. I myślę, że Pan Bóg mówi do nas i wierzę, że jesteście Kościołem misyjnym. Że Kościół, aby mieć wpływ, musi otwierać swoje okna. Musi wypuszczać strzały na zewnątrz. Już dawno to odkryliśmy i niech nas Bóg przed tym zachowuje, bo jeśli pozamykamy okna, to strzelamy do siebie nawzajem. Ileż kościołów rozpada się skłóconych. Jeden występuje przeciwko drugiemu. Ale kiedy nasze serca są otwarte, aby wykonać Boży plan, to warto te okna otwierać i warto te pozamykane drzwi, okna otwierać, aby wypuszczać to życie, które Bóg nam dał. Te strzały życia, nie które ranią, nie które zabijają, ale które leczą, które podnoszą, które ożywiają. Te strzały namaszczone przez Pana. Warto to zrobić w swoim domu. Aby mieć taką przestrzeń, gdzie otwieram moje okno i modlę się jak Daniel, który się modlił w Jerozolimie, otwierał okno w stronę miasta i modlił się o to miasto. Mamy wypuszczać strzały. Wypuszczać strzały. Jeśli chodzi o otwarte okna, to coś nam w tym pomaga. Wiesz, co odkryłem? Odkryłem, to jest dobra nowina, to jest moje zrozumienie, możecie się z nim nie zgodzić, możecie go przyjąć lub nie. Mamy być jak w Barei, czy tak się pisma mają, tak? Gdy głosimy. Dla mnie okna niebiańskie są nad nami otwarte. Przynajmniej jedno okno niebiańskie jest nad nami otwarte. Tak wierzę i tak chcę żyć. Wiem, że nad moim życiem okno nieba jest otwarte. Mamy piosenki, które śpiewamy, otwórz okna niebiańskie. Ale tak naprawdę one są otwarte. Biblia mówi, że Jezus otworzył okno nieba. W Dziejach Apostolskich czytamy w pierwszym rozdziale, że gdy został wzięty do nieba, przebił niebo. Może jestem zbyt fantazjujący, ale wyobrażam sobie, że jak został zabrany i otworzył niebo, to ono zostało otwarte. W Dziejach Apostolskich czytamy o tym w pierwszym rozdziale. Najpierw rozerwana została zasłona z miejsca świętego do miejsca najświętszego, aby każdy mógł tam wejść. A gdy odchodził, otworzył niebo nad nami, okno niebiańskie nad nami i wierzą, że go nie zamknął. Skąd o tym wiem? Dzieje apostolskie, 7 rozdział, 55 werset, 55 i 56. Mowa o Szczepanie, pierwszym męczenniku. On zaś, będąc pełen Ducha Świętego, utkwił wzrok w niebo. Czy wiecie, że on widział, że niebo jest otwarte? Fantastyczne. Ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Bożej. To mnie poruszyło. Czytałem, że Jezus usiadł po prawicy Bożej. Ale kiedy Szczepan był odważny, kiedy Szczepan wypuszczał strzały, kiedy Szczepan poświęcał swoje życie dla Bożego Królestwa, nawet był gotowy je oddać, być ukamienowanym, Pan Jezus wstał. I kiedy Szczepan popatrzył w niebo, zobaczył Jezusa stojącego, tak jakby on dopingował, kibicował, mówił: jestem z Tobą, będzie dobrze, nawet jeśli oddasz życie. I widział niebiosa otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy. Wierzę, że Jezus był podekscytowany w niebie, widząc Szczepana. Joaszu, otwórz okno. Przestań być zamkniętym naczyniem. Zacznij wypuszczać strzały. Zacznij być otwarty na to, co na zewnątrz, bo tam jest nasze przeznaczenie. Wspaniale jest mieć kościoły, zbory, wspólnoty. Nieważne, duże, małe, średnie, dobrze wyposażone, mniej wyposażone. Poznaję Kościół, zgłębiam go jeszcze bliżej. Widzę tą różnorodność. Wszystko jest potrzebne. Ale nasza misja jest, aby podążać śladami Jezusa i szukać tego, co zginęło. Tego, co zostało związane grzechem. I trzecia myśl. Wyrywam tylko z kontekstu parę myśli. Jaszu, weź swoje strzały i uderz nimi o ziemię. I uderzył 3 razy. I rozgniewał się mąż Boży. Trzeba było 5, 6 do skutku, do końca, aż przyjdzie zwycięstwo, parafrazuję. Powiem tak. Mamy zbyt wielu chrześcijan, którzy szybko wątpią. Poddają się. Są rozpaleni. Jest taki moment poruszenia. Jest entuzjazm. O, będziemy działać, będziemy widzieć Bożą chwałę, Boże przełomy. Będzie się działo, modlą się, spotykają, są aktywni. No ale niezbyt się dzieje. Nie ma jeszcze skutków. Lubią śpiewać w kościele piosenkę. Jeszcze tego nie widzę, ale Ty działasz. Jeszcze tego nie czuję, ale Ty działasz. Ale kiedy tego nie ma, kiedy tego nie czują, szybko wątpią. Uderzają raz, drugi, trzeci i przestają. Tyle proroctw było wypowiedzianych nad naszym krajem. Zaczęli to niektórzy duchowni analizować. Wielu zaczęło wątpić. Inni uznali, że to były fałszywki, że się nie spełniły, że nic się nie stało. Za szybko się poddajemy. Za szybko rezygnujemy. Bóg ma swój czas, Bóg ma swój lud, Bóg ma swoje miejsce. On wszystko kontroluje. On porusza się w innej przestrzeni czasu niż my. Nie wątpmy. Uderzajmy naszymi łukami i strzałami o ziemię do skutku. Nie poddawajmy się. Ja wiem, że przychodzi zmęczenie. Ja wiem, że gdy nie dzieje się tak, jakbyśmy chcieli, to jest ciężko. To nie jest nam łatwo. Ja wiem, że gdy próbujemy robić akcje, ewangelizację, to chodzimy do ludzi, próbujemy ich przyprowadzić do Chrystusa, jest opór, spotykamy się ze ścianą, przychodzą momenty słabości i zniechęcenia. Ale nasz Bóg jest ciągle na tronie. To jest Jego dzieło. My jesteśmy tylko Jego narzędziami, naczyniami, instrumentami, na których On gra. Mamy grać do samego końca. Mamy służyć do samego końca. Mamy być do Jego dyspozycji do samego końca. I zakończę proroczym słowem z Księgi Izajasza. Bo jest odpowiedź na taki stan. Aby się nie poddawać, aby nie rezygnować, aby się nie wycofywać, aby nie opadać po ludzku z sił, ale aby na nowo wykrzesać tą energię, tą siłę w sobie, to poruszenie duchowe w sobie. Bardzo lubię ten rozdział 40 Księgi Izajasza proroka. W 26 wierszu czytamy: podnieście ku górze wasze oczy i patrzcie, kto to stworzył. Ten, który wyprowadza ich wojsko w pełnej liczbie, na wszystkich woła po imieniu, wobec takiego ogromu siły i potężnej mocy nikogo nie brak. Piękne słowo. Piękne słowo. Podnieście ku górze oczy. Mamy mieć podniesione oczy, bo nasz Pan jest na tronie. On jest źródłem naszego życia. Wiecie, kiedy ja opuszczam moje oczy w dół? W jednym przypadku. Kiedy chcę powiedzieć diabłu, że nie ma nic do gadania, bo on jest pod moimi stopami, więc muszę na dół popatrzeć. Natomiast jeśli podnoszę mój wzrok, podnoszę moje ręce, podnoszę moją głowę, podnoszę je w kierunku tego, który ma wszelką władzę i moc, popatrz, kto to stworzył. Zobacz, kto wyprowadza całe swoje wojsko w wielkiej liczbie. Woła wszystkich po imieniu. Woła nas wszystkich po imieniu. Zna każdego z nas. 27 wiersz. Czemu mówisz, Jakubie, i powiadasz, Izraelu? Zakryta jest moja droga przed Panem, a moje sprawy do mojego Boga nie dochodzą. A moja sprawa do mojego Boga nie dochodzi. Czemu mówisz, Leszku? Czemu mówisz, Andrzeju, Bogdanie, Krystyno, Basiu? Czemu powiadasz, Kościele? Czemu mówisz, Polsko, Polacy? Czemu mówicie? Wy, którzy zaufaliście Panu. Czemu tak mówisz? Zakryta jest moja droga przed Panem, a moja sprawa do mojego Boga nie dochodzi. Dochodzi. Jest. I 28 werset. Czy nie wiesz? Czy nie słyszałeś? Jesteśmy wiele lat wierzącymi ludźmi. Chodzimy z Panem i za Panem lata. Czy nie wiesz, czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan, stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy i nie ustaje. Niezgłębiona jest Jego mądrość. Ja żyję tym słowem. Gdybym nie żył tym słowem, byłbym może jak upieczony kartofel w fotelu i sobie siedział i uznał, że już mam dość i się spełniłem i po co mi się więcej męczyć. Emeryturę już mam i to całkiem niezłą. Błogosław Jezus. Poważnie. Nie żartuję. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Czy ja o tym wiem? Czy ja wierzę Bożemu Słowu? Czy ja żyję tym Słowem? Czy nie wiesz, czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Bóg. On potężnym stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy, nie ustaje, nie zgłębiona jest Jego mądrość. I On posila. On wzmacnia. On podnosi. Są momenty trudne. Dwa tygodnie temu moja żona świadkiem, myślałem, że się wykończy. Ogień jakby palił w mojej klatce piersiowej. Ale taki ogień, że nie mogłem chodzić, nie mogłem oddychać. Modliliśmy się. Mamy takie poranne modlitwy o 9:00. Kosia kładła ręce na mnie, modliliśmy się. Był to dzień modlitwy naszego zboru. I wieczorem mieliśmy spotkanie modlitewne. Przyszedłem na spotkanie modlitewne i mówię, kochani, dziś ja modliłem się o was cały czas, dziś potrzebuję modlitwy. Siadam tu na stołek na środku. Potrzebuję modlitwy, waszej modlitwy. Czuję się fatalnie. Przyszła siostra, seniorka. Podeszła do mnie, wyciągnęła rękę. Była cała poruszona w duchu. Widziałem, że coś przeżywa. Położyła rękę na mojej klatce piersiowej i mówi, pastorze, nic nie mów. Bądź cicho, nic nie mów. Nic nie mów. I zaczęła się modlić. I mówi, przez wiarę uwalniam uzdrowienie w klatce piersiowej naszego pastora. Przez wiarę uwalniam i cisnęła tą rękę na moją klatkę piersiową. Po zakończonej modlitwie wróciłem do domu. Wszystko odeszło. Do dzisiaj nie było żadnego nawrotu, żadnych powrotów, żadnych takich stanów. Czuję się dobrze, świetnie. Zacząłem jeszcze więcej biegać na bieżni. Bo jeżdżę rano o 6:00 na bieżnię, biegam. Zaczynam się coraz lepiej i trochę inaczej odżywiać, bo trzeba, bo Bóg dał nam mózg, abyśmy go używali. Wielu po prostu czuje się zmęczonymi, wycieńczonymi z powodu też i trybu życia. Bóg dał nam rozum. On także przez to działa i zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Modlitwa jest piękna, ale Jego mądrość jest jeszcze lepsza. Młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta potykają się i upadają. Wiecie, jak spotykam młodych ludzi, ja spotykam ich czasami, mówię, jacy oni są zmęczeni. Jak ja jestem zmęczony, pastorze, ja nie mam czasu na kościół. Ja przychodzę taki wykończony z roboty, ma 26 lat, jedno dziecko, dopiero się ożenił. On jest tak wykończony, że on po prostu, pastorze, ja, modlitwa, nie, to ja muszę odpocząć, ja rano nie wstanę. Biblia o tym mówi. Młodzieńcy ustają, dleją, pacholęta potykają się, opadają. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Amen. A więc życzę wam tego w tym przesłaniu. Macie wielu młodych ludzi. Wierzę, że wielu z nich powstanie, by służyć Bogu trochę bardziej niż tylko lokalnie. Ja myślę, że w każdym kościele Bóg ma takie osoby, które chce powołać i wypchnąć do służby. Ja jestem dzisiaj pastorem 7 zborów w naszym okręgu. Niektórych z nich już są kandydaci na pastorów. Ale są zbory, które nie mają nikogo. Pastor skończył 70 lat i nie ma nikogo, kto by go zastąpił. Można by powiedzieć, skwitować, oszacować i ocenić, no jego wina, nie wychował sobie nikogo, to niech się męczy. Nie możemy tak mówić. Nie możemy tak mówić. Czasami to młode pokolenie nie chce się podjąć. Proponowano mu, zachęcano, ale to patrzenie na byt, na życie doczesne, na zaopatrzenie finansowe, na pracę, na pozycję, którą się ma, powstrzymuje nas przed tym, żeby podjąć taki krok wiary i zaufać Bogu. Ale wielu to robi. Jestem pełen podziwu dla tych młodych pastorów, którzy teraz powstali. W Wieliczce zbór pod 50 osób. Pastor pracuje zawodowo i zajmuje się kościołem. Oddali do użytku teraz salę, przepiękną salę. Byłem na otwarciu, byłem na ordynacji, na diakona i prezbitera, na powołaniu na pastora. W Żywcu to samo. W Cieszynie niedawno tak samo. Młody człowiek podjął wyzwanie. On akurat jest utrzymywany przez Kościół. Ale są serca gotowe. Potrzeba ich więcej. Potrzeba ich więcej. Tych, którzy zaufają Panu. Którzy będą polegać na Nim. Którzy pójdą całym sercem. Kiedy patrzę wstecz, kiedy zaczynaliśmy z żoną, to było szaleństwo. O niczym nie myśleliśmy. Czy będziemy mieli jakieś ubezpieczenie? Czy będziemy mieli za co żyć? Lata 80., 87. rok zaczynaliśmy służbę pastorską. W 86. zacząłem moją służbę kasnodziejską, 40 lat temu. Później pastorską. Pojechaliśmy do Jastrzębia-Zdroju. Praktycznie nie mieliśmy gdzie mieszkać. Wszystko robiło się przez wiarę. Wszystko krok po kroku, zaufaniu Bogu. Popełniało się wiele błędów. Popełniało się wiele szalonych pomysłów, które nie wypaliły. Było tak. Ale człowiek się uczył. Kształtował. Formował. Dlatego dziś, gdy patrzę na młodych zapaleńców, chcę ich wspierać, chcę być z nimi. Chcę im pomóc zrozumieć tą ścieżkę. Chcę im pomóc, aby byli użyci przez Boga dla Jego chwały. I wierzę, że to ma miejsce, że to jest ten moment, że to jest ta chwila i te ostatnie moje lata, które mi jeszcze zostały, chcę na to poświęcić. Temu poświęcić. Aby mógł, tak jak to ktoś kiedyś zaśpiewał, zejść niepokonanym ze sceny. To jest moje marzenie. To jest moje marzenie na moją służbę, na moje życie, na to, do czego Bóg mnie powołał. Dlatego łapię takie słowo i mówię, to jest żywe słowo. To jest słowo natchnione przez Ducha. To nie jest poemat. To nie jest jakaś fantazja. To jest słowo, które jest prawdą. A Słowo Boże jest jak miecz. Ono przenika duszę. Ono przenika moje DNA duchowe. Wypełnia moje wnętrze, kiedy nim żyję, kiedy oczekuję na Pana, kiedy trzymam się mocno Jego, kiedy Mu ufam, znów nabieram siły. Znów zaczynam biec. Znów mogę się trochę wzbić w górę jak orzeł. Tego wam życzę z całego serca. Pochylmy nasze głowy w modlitwie. Panie, dziękujemy Ci za środowy wieczór. Panie, to miejsce każdą środę wypełnia się, aby słuchać słowa, aby trwać w nauczaniu, aby się rozwijać i duchowo wzrastać. Panie, ja Ci dziękuję za ten środowy wieczór dzisiaj. Z uniżonym sercem wyznaję, że to przywilej i zaszczyt być tutaj. Panie, ja Ci dziękuję, że błogosławisz ten Kościół, że błogosławisz Boży lud, tutaj na Lotniczej, w KZ Filadelfia, że błogosławisz, Panie, liderów, błogosławisz muzyków, błogosławisz ich kasnodziejów. Panie, ja Ci dziękuję za to. I wierzę, że przed nimi jeszcze większe, głębsze, szersze perspektywy, że ten wpływ na to miasto będzie ogromny, że tego już nikt nie powstrzyma. Panie, że tego już nikt nie zatrzyma. Panie, ja Ci dziękuję za te miejsca zapalne, które reprezentują Boże Królestwo na najwyższym poziomie. Dziękuję Ci za to. I Panie, dzisiaj jesteśmy też tutaj, aby poprosić Ciebie o błogosławieństwo i namaszczenie dla kolejnego z liderów, przywódców duchownych tego zboru. Dlatego z uniżonym sercem jesteśmy przed Tobą, Panie. I wierzymy, że to, co rozpocząłeś, także i zakończysz i będziesz, Panie, uwielbiony przez życie moich braci i moich sióstr w zborze Filadelfia w Bielsku Białej. A wszystko niech będzie Tobie na chwałę Tobie na chwałę. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.